Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować.
W futbolu, jak w życiu, ten rok był równie intensywny, naznaczony niepewnością, problemami i wyzwaniami. Nie chciałbym oczywiście zaczynać od banału, ale przecież nie da się inaczej podsumować ostatnich 12 miesięcy. Odnoszę to również do piłki nożnej, ponieważ de facto w ostatnich kilku tygodniach obserwujemy na boiskach w najlepszych ligach na świecie efekty pandemii koronawirusa. I tyczy się to również taktyki. Od czego więc zacząć? Od przyczyn czy efektów? O tych pierwszych już trochę rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, bo i znaczenie intensywności, obciążeń oraz zmęczenia zawodników rosło i widzimy, że najbardziej ucierpiał na tym pressing, że w najlepszych ligach spadek jego częstotliwości wynosi nawet więcej niż 20%. Wydawałoby się, że w następstwie łatwiej będzie drużynom otrzymanie posiadania piłki, że przewaga najlepszych w tym elemencie będzie tylko rosła. Jednak czasem o tym posiadaniu myśli się, że to takie łatwe. Skoro najlepsi posiadają zawodników o najwyższej jakości, umiejętnościach technicznych, to nie powinno być z tym problemów. Jednak warto zauważyć, że tak samo jak pressing najlepszych zelżał, tak ci, którzy wykonywali go w środkowej strefie, teraz bronią się jeszcze bliżej swojej bramki. Robią to w sposób zorganizowany i spójny. Zdarzają się szalone wyniki, ale nie tak często jak na początku sezonu. W 4 z 5 czołowych lig spadki średniej liczby goli w porównaniu z wrześniem lub październikiem są naprawdę zauważalne. Zresztą wystarczy spojrzeć na zespoły, które posiadanie piłki mają w tych rozgrywkach największe. Żadna z 5 najlepszych drużyn tej klasyfikacji nie prowadzi w swojej lidze. Borussia Dortmund już zwolniła trenera. PSG zanotowało niemal tyle wpadek, ile do momentu przerwania poprzednich rozgrywek. Problemy Barcelony są doskonale znane. Za nimi w tabeli znajduje się również długo utrzymująca się przy piłce Sevilla, a piątkę uzupełnia Manchester City. Zatrzymałbym się na chwilę przy drużynie Pepa Guardioli, bo to według mnie najlepszy przykład zaobserwowanego zjawiska. Zjawiska, które nazwałbym odchodzeniem od futbolowych ideałów, którymi inspirował Johan Cruyff. W książce Jonathana Wilsona, która w tłumaczeniu Michała Okońskiego ma ukazać się w przyszłym roku na polskim rynku i dotyczy spuścizny Barcelony, w której słynny Holender grał i którą trenował, autor wskazuje, że to Guardiola był jednym z ostatnich, najlepszych szkoleniowców, który by się tych właśnie ideałów trzymał. Zauważa on oczywiście, że to właśnie ta rewolucja doprowadziła współczesny futbol do różnych odmian stylów, wpłynęła na przyspieszenie jego ewolucji. Jednak z tą pierwotną ideą są problemy, a Manchester City jest ich najlepszym przykładem. Spójrzmy na kilka ostatnich spotkań. Bardzo bezbarwne derby Manchesteru na Old Trafford, które zakończyły się bezbramkowym remisem oraz stracone punkty z West Bromwich Albion 3 dni później. W 11 z 13 kolejek City nie zdołało przebić granicy 2 goli oczekiwanych. Z United niemal w pierwszej kolejności, myśląc o tym, by bramki nie stracić, z West Bromem musieli oni czekać ponad 20 minut na pierwszy celny strzał. Przypomniałbym jeszcze zwycięstwo Southampton, gdy jedyny gol w meczu padł po długim wykopie Edersona oraz kontrze po zebranej drugiej piłce. Nawiasem mówiąc, bramkarz City już w 80 minucie dostał żółtą kartkę za opóźnianie gry, a jego koledzy z pola na sam koniec meczu kontry kierowali do narożnika boiska, nie do bramki rywali. Statystyka wybić piłki pokazywała również, że kilkukrotnie bardziej aktywni w tym elemencie byli obrońcy Guardioli niż Ralfa Hasenhüttla. To także efekt tego, że Guardiola odszedł od swojego ulubionego, typowo barcelońskiego, holenderskiego 1-4-3-3. Prowadzony przez niego Manchester City grał najlepszy futbol właśnie wtedy, gdy obok jednego defensywnego pomocnika ustawiane były dziesiątki, czyli Kevin De Bruyne i David Silva. Nie chodzi o to, że teraz Guardiola nie ma do tego wykonawców, to bardziej jego wybór, że już w 13 meczach tego sezonu City zagrało ustawione w 1-4-2-3-1 z dwoma defensywnymi pomocnikami. W całym poprzednim sezonie tego systemu Hiszpan używał tylko 14 razy. W pierwszych 3 latach w City w sumie tylko dwukrotnie częściej niż od początku września. problemy City można tylko do pewnego stopnia zrzucić na nieskuteczność zawodników Guardioli. Zresztą jego bardziej pragmatyczne podejście wynika właśnie z intensywnego sezonu i miało na celu większe zabezpieczenie największej wady zespołu, czyli gry środkowych obrońców. Dodatkowy piłkarz do asekuracji, zbierania drugich piłek i organizowania gry w tej strefie wpływa na liczbę opcji w ofensywie. Widać to było po ćwierćfinałowym meczu Pucharu Ligi z Arsenalem, gdy Fernandinho i Rodri spełniali niemal dokładnie taką samą rolę w rozegraniu, gdy to cała ofensywna czwórka musiała harować więcej niż zwykle, by stworzyć sobie przewagę i wykorzystać przestrzenie. Jednak sam sposób gry City i wybory Guardioli nie są jedynymi przyczynami, dla których nie są już tym najbardziej wzniosłym przykładem krójfowskiej myśli w Premier League. To pojawienie się Leeds United Marcelo Bielsy sprawiło, że dyskusja, która dotyczyła w jakiejś mierze City, oczywiście w poprzednich sezonach, teraz jest związana z zespołem Argentyńczyka, głównie w kontekście kontrowersji. Dobrym przykładem jest to, co działo się w Monday Night Football po klęsce Leeds z Manchesterem United. Gary Neville wychwalał styl gry Leeds, mówił, że nie da się mówić o nim negatywnie, narzekać, tłumaczył również, że to United są powiewem świeżego powietrza w lidze. Z częścią tych komplementów zgadzał się Jamie Carragher, ale dodawał, że nie rozumie, jak można grać w ten sam sposób przeciwko każdej drużynie. A przecież to jeden z fundamentów filozofii Cruyffa, której wydawałoby się trzymają się również inni uczniowie holendersko-barcelońskiej szkoły. Bielsa oczywiście należy może nie do głównego nurtu tej szkoły, ale przecież dawniej do Argentyny przysyłano mu nagrania meczów Ajaxu Amsterdam i z nich uczył się najwięcej. Wracając do tematu, problemy Leeds z ich skrajnością i bezkompromisowością stylu są łatwo zauważalne. Drużyny uczą się tej gry, odnajdują sposób na zatrzymanie ofensywy, a zawodnicy tych najlepszych po prostu wygrywają swoje pojedynki i wykorzystują wolne przestrzenie, tak jak robili to piłkarze Ole Gunnara Solskjaera. Nikt oczywiście nie oczekiwał, że Leeds zdominuje Premier League, pewnie też środek tabeli. Będzie koniec końców właściwym wyznacznikiem ich poziomu na tle wyższej ligi. Trzymając się jednak głównego wątku odcinka, chciałem Wam przypomnieć o jednej z listopadowych konferencji prasowych Bielsy, gdy zapytany o problemy w defensywie swojej drużyny, odniósł się niemal natychmiast do tego, że analizy wymaga de facto ofensywa. Znów, najważniejszy jest własny styl, sposób gry, jego skuteczność. Argentyńczyk stwierdził wręcz, że bardzo łatwo jest się bronić, gdy zrezygnuje się z ataku. W długim, typowym dla siebie wywodzie analizującym kwestię, dodał, że nie można atakować dobrze bez podejmowania ryzyka w rozegraniu od własnej bramki, narażaniu się na kontry przeciwnika, na jego jakość, ale w przeciwieństwie do Bielsy i w porównaniu do Guardioli, chcąc walczyć o trofea w tym sezonie czy w tym roku, dostrzegamy coraz częściej, że rzadziej należy podejmować to ryzyko. Patrzę w tym względzie również na Barcelonę, która w tym sezonie także głównie gra w systemie 1-4-2-3-1 w przeciwieństwie do poprzednich rozgrywek, gdy zdarzyło im się to ledwie dwukrotnie. A przecież w drugiej połowie poprzedniego sezonu prowadził ją Quique Setién, a więc kolejny z wyznawców Cruyffa, który chciał odwzorować najlepszą Barcelonę z ostatniej dekady, a skończył na porażce 2-8 z totalnym futbolem Bayernu i pierwszym od 12 lat sezonie bez jednego trofeum. Poprzedni przypadał, przypomnę, na czasy, gdy Pep Guardiola jeszcze nie był trenerem. Co ciekawe, wydawało się, że do tradycji nawiąże również Ronald Koeman, zwłaszcza, że Holender był wiodącą postacią Barcelony z przełomu lat 80. i 90., gdy ta była krujfowskim dream teamem. Na początku swojej pracy zapewniał, że będzie czerpał inspirację od tego szkoleniowca, od tamtego stylu gry, co oczywiście szybko zostało zweryfikowane w kolejnych miesiącach. Barcelona nie może już grać tego, co grała dawniej i to z różnych powodów. Wieku swojego lidera, profilu posiadanych zawodników, a nawet specyfiki rozgrywek. I te wady eksponowały w tym sezonie nie tylko zespoły pokroju Atletico Madryt, Realu czy Juventusu, ale też Getafe, Cadiz czy Alaves. Przykładowo, już w tym sezonie rywale Barcelony pięciokrotnie mieli wynik przynajmniej dwóch goli oczekiwanych w meczu, czyli tyle razy, ile zdarzyło się w całych poprzednich rozgrywkach. Nic dziwnego, że Koeman kombinuje z ustawieniem. Barcelona grała już w kilku różnych, ostatnio z trójką środkowych obrońców. Holender argumentował, że było to spowodowane chęcią uzyskania właśnie większej kontroli i lepszego wykorzystania bocznych obrońców. Podsumowując, jego rozumowanie było stricte pragmatyczne, a więc spójne z rozumowaniem Guardioli, który w takim samym celu dodał na stałe, wydaje się, jednego defensywnego pomocnika. Z kolei w Niemczech interesujące w kontekście omawianego tematu było ostatnie spotkanie Bayeru Leverkusen z Bayernem Monachium. Hansi Flick nigdy nie ukrywał swojego oddania filozofii holenderskiego futbolu. Z niego czerpał inspirację, ale Bayern też wraz z trwaniem obecnego sezonu stopniowo wybierał coraz bardziej ekonomiczną wersję swojej gry, która przyniosła przecież tyle sukcesów w poprzednim sezonie. Znów odniosę się do goli oczekiwanych. Według portalu FBref ostatni raz, gdy Bayern przekroczył 2 punkty XG w meczu, to było na początku listopada z Salzburgiem, czyli 10 spotkań temu. Spotkania, w których miał najwięcej kontroli poprzez posiadanie piłki, jak z Unionem Berlin czy Werderem Brema, remisował. Gdy schodził poniżej 60% posiadania, to wygrywał ze Stuttgartem, Dortmundem, Wolfsburgiem i wreszcie z Leverkusen. W tym ostatnim spotkaniu miał zresztą po raz drugi w sezonie niższy procent udziału w grze od przeciwnika. Hasan Salihamidžić przyznawał później, że to efekt właśnie napakowanego kalendarza. Flick z kolei narzekał, że każdy popełniony błąd jest w ostatnich miesiącach przez rywali wykorzystywany. O wyniku tego meczu rozstrzygnął jednak błąd obrońców Bayeru, nie Bayernu, bo oni podjęli większe ryzyko i to w 93 minucie. Bayern jest zresztą pewnie tym zespołem, który na tle wszystkich wymienionych przeze mnie przykładów, podobnie jak Leeds, stara się najbardziej trzymać ideałów swojego szkoleniowca. Taki jest po prostu Peter Bosz, co widzieliśmy po sukcesach w Ajaxie, ale też w niepowodzeniu w Dortmundzie. Jednak po najlepszym od lat pucharowym sezonie Bayeru i on, cytując niedawną analizę Sportschau, odnalazł w sobie pragmatyka. A przecież mowa o idealiście, który stoi za swoim stylem. Obecnie Bayer ma drugą najlepszą defensywę w lidze. Jego boczni obrońcy nie atakują już tak zdecydowanie, a zespół, co jest naturalne, ma więcej równowagi. Może Bosz wyszedł z założenia, że to przez bezkompromisowość jego drużynie nie udało się w poprzednim sezonie zakwalifikować do obecnej Ligi Mistrzów. Oczywiście jeszcze nie zdarzyło się, by przeciwnik miał wyższe posiadanie piłki od Bayeru. Też najczęstszym wyborem ustawienia jest to z trójką środkowych pomocników i trójką zawodników ofensywnych. Uli Hesse, choć akurat z innych powodów, nazwał Boscha w swoim felietonie dla Elf Freunde tegorocznym moralnym zwycięzcą. On wskazywał na efekty pracy pomimo straty dwóch kluczowych zawodników z poprzedniego sezonu. Ja nawiążę się do trzymania się swoich ideałów z mimo wszystko mniejszym kompromisem niż u Guardioli czy Koemana. Może to po prostu wynika z tego, że presja pracy w Leverkusen jest mniejsza od tej z Manchesteru czy Barcelony. Ciekawe, co sam Cruyff by o tym pomyślał, czy zrozumiałby potrzebę bardziej pragmatycznego działania u swoich najwierniejszych uczniów, czy raczej wskazałby na tych, którzy idą wiernie wytyczoną przez niego drogą, niezależnie od wyników, czyli na przykład Luisa Enrique, który prowadzi reprezentację Hiszpanii i jego świadectwem będzie wygrana 6-0 z Niemcami, albo Xaviego Hernandeza, który w Katarze z Al-Sadd zdobył ostatnio swoje kolejne trofeum w karierze trenerskiej i którego futbol, co mogliście oglądać na latającym po Twitterze wideo z pięknym golem strzelonym przez jego zespół, potrafi być spektakularny, oddający styl drużyny, w której jeszcze kilka lat temu występował. A szkoda, że na razie nie przekonał się na podjęcie wyzwania w Barcelonie. A może to po prostu po piłkarsku w ewolucji stylów jeszcze nie jest ten właściwy moment.